Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Poranny poradnik.
16 po 9, a w naszym studiu jest z nami pani Katarzyna Panek, psycholog, psychoterapeuta. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak zażartowałyśmy, że tutaj w studiu jeszcze światło było niezapalone, ale pani Kasia mówi, no tak, bo poważny temat, prawda? Związany z depresją. Najczęściej powtarzane pytanie, co zrobić, żeby rozpoznać depresję u bliskiego nam człowieka?
No to wymaga przede wszystkim profesjonalnej diagnozy. My jesteśmy w stanie tylko się zaalarmować i zauważyć pierwsze oznaki i ewentualnie namówić na tą diagnozę, na pierwszą wizytę. No ale wszystko, co niepokoi, to nagłe zmiany. To znaczy, jeżeli są jakieś nagłe zmiany w zachowaniu, w funkcjonowaniu, ktoś porzuca swoje zainteresowania, traci na wadze, przybiera na wadze, zmienia swój rytm życia, porzuca pasję, jakby przechodzi w taki tryb oszczędności energii, to zawsze jest niepokojące. Nie wiem, czy
oszczędność energii. Teraz zaczęłam się zastanawiać, czy możemy to zauważyć też na co dzień wśród naszych kolegów, prawda? No, pracy, myślę, nie tylko wśród naszej rodziny w domu, tak?
Chodzi o takie radykalne zmiany, to znaczy każdy ma prawo do słabszego dnia i mniejszych sił, aczkolwiek...
Czyli spokojnie, nie od razu mówimy, czy chcesz porozmawiać, tak?
Zawsze warto zapytać. To jest zawsze trafne pytanie. Ale w depresji są jeszcze takie trzy rzeczy, które już absolutnie powinny niepokoić, czyli nadmierne poczucie winy. Jeżeli ktoś jest w stanie przypisać sobie winę za wszystko i na każdy temat, negatywne przekonania na temat samego siebie. Ja jestem beznadziejny, ja jestem jakoś zepsuty, uszkodzony, nie dam rady.
To tylko mi się coś nie udaje, tak?
W zasadzie tylko mi i to jest nie do odwrócenia. Świat jest zły, czyli ludzie się nie znają, ludzie mi nie pomogą, nie ma takiego człowieka, który mógłby mi pomóc, nikt tego nie zrozumie. I negatywne przekonanie na temat przyszłości, czyli to się nie zmieni, to się w czasie nie zmieni. To nie jest tak, że minie, że na chwilę, że pójdę po pomoc, że coś się wydarzy i to minie, tylko to będzie już trwało. Czyli te trzy przekonania na temat siebie, na temat otoczenia, ludzi, świata, który jest niebezpieczny i zły, i na temat przyszłości.
Czyli nie ma w takiej osobie tych słów, jak powtarzała Scarlett O'Hara, a jednak jutro, mimo wszystko, będzie piękny dzień, tak?
No nie, no depresja jest taką chorobą utraty nadziei, więc...
Pani widziała moje spostrzeżenia, prawda? Od razu zrobiłam wielkie oczy. Jak często my tak o sobie myślimy? Ja myślałam, że to jest tylko niskie poczucie własnej wartości, ale być może od takich opinii o nas samych się zaczyna.
Pytanie, czy myślimy o sobie tak na stałe, czy to są już utrwalone schematy, czy nam się to po prostu przydarza. Jeżeli się przydarza, to każdemu się przydarza, ale jeżeli to jest taka główna myśl, taki już właśnie utrwalony, stały schemat, ja tak widzę świat i rzeczywistość i siebie, i to nieustanne poczucie winy, no to wtedy... No nie ma się co męczyć, po prostu warto się skonsultować ze specjalistą.
Jak wiele osób wśród dorosłych i wśród dzieci choruje na depresję? Są takie dane?
Tak, NFZ w Polsce mówi, że diagnozę otrzymało 1,2 miliona Polaków w zeszłym roku. To jest ale diagnozę, czyli mówimy o tych, którzy już się pofatygowali do lekarza, otrzymali diagnozę, mają wpisaną tą F-kę w rozpoznaniu i oni są tą jasną, widoczną liczbą. W 2024, w tym roku, który jeszcze trwa do czerwca, ponad, z tego co pamiętam, ponad 7 tysięcy osób podjęło próbę samobójczą. I mówimy o danych od stycznia do czerwca według Komendy Głównej Policji. I tu znów takie samobójstwa, które są sklasyfikowane przez prokuraturę jako samobójstwa. Jeżeli ktoś sprowokował wypadek samochodowy i to wygląda na wypadek, nie do końca jest udowodnione, że to było samobójstwo, to nie będziemy mieli tych liczb. Także pewnie jest gorzej niż te liczby pokazują.
Czyli tak naprawdę mierzymy się dzisiaj z epidemią depresji, prawda? Tak, możemy to nazwać? Ogólnoświatowa, tak?
WHO mówi, że w 2030 to będzie pierwsza przyczyna zgonów. Wyprzedzimy wypadki samochodowe, wyprzedzimy choroby serca, nowotwory. Depresja będzie pierwsza.
Jak dzieci ukrywają swoje gorsze albo złe samopoczucie? I czy w ogóle ukrywają?
Ukrywają pod dwiema rzeczami. Albo pod nadaktywnością, złością, agresją, taką nadpobudliwością.
To że to jest być może na krótszą skalę łatwiejsze, tak? Że coś czymś rzucą, tak, że są agresywne, trzasną drzwiami, tak?
To jest trochę tak, a z drugiej strony depresja jest bardzo ze złością, przepraszam, tłumioną złością związana.
Tak.
A dzieci mają jakąś większą łatwość, żeby coś rozwalić na przykład. My się zahamujemy, dzieci mniej, więc ta złość jest bardziej na wierzchu. A druga rzecz to tak zwana psychosomatyka, czyli ukrywanie pod objawami z ciała. Boli brzuszek, boli głowa, chce się spać, nie ma się siły.
Bolą nogi.
Tak. Nas dorosłych bardziej te migrenki i żołądki, a u dzieci różnie.
Ja już chyba mam postawioną diagnozę, ale idźmy dalej. Drodzy Państwo, na pewno trzeba być czujnym, wrażliwym i empatycznym. Pani pięknie powiedziała o tym, że ta złość może być tłumiona albo przykryta. I teraz zastanawiam się, co doradzić specjalistom, też pedagogom, nauczycielom, którzy mówią czasami, ach, bo ci chłopcy ciągle biegają na tej przerwie i krzyczeli na boisku. I teraz tak sobie myślę, że to nie powinien być zarzut, że ci chłopcy biegali, tak, na podwórku, na boisku, które akurat, nie wiem, było zamknięte, albo że biegali na przerwie w czasie, tak, między jedną a drugą lekcją.
No to w ogóle jest kwestia tego, na ile ruch jest rozwojowy, na ile w ogóle czucie się w ciele i sprawdzanie tego, jak się człowiek czuje w ciele, to jest ważna część. My w szkole tak intelektualizujemy i przesuwamy te dzieci od ciała do głowy, trochę ignorując ich dyskomfort taki fizyczny.
A u nas jest ciało, tak? Dusza, tak?
Dokładnie. Ale też na obronę nauczycieli powiem, że po prostu nie mamy warunków. To znaczy,
a, nie mają narzędzi, tak? Co mogą zrobić?
Narzędzi, warunków, tak. Nasze szkoły, klasy to nie są wygodne miejsca. To siedzenie na twardym krzesełku to nie jest Skandynawia i pufoworki, więc ten ruch jest ograniczony. I ja wiem też, że po prostu trudno jest utrzymać dyscyplinę. Bywam w szkole, prowadzę warsztaty i wiem, jak to jest. Trudno jest tam dzieciom zorganizować taką przestrzeń.
Dzieciom przebodźcowanym, nie oszukujmy się, tak? Ja ciągle twierdzę, że jakby było więcej sportu, jak tak słucham Państwa i specjalistów, jakby było więcej sportu aktywnego i takich lekcji wychowania fizycznego, to myślę, że nasze dzieci naprawdę czułyby się lepiej. Może
ale
mam takie tylko życzenie.
Ile osób jest zwolnionych z WF-u?
Tak, no właśnie, kolejna kwestia. Ile mamy pytań? Czy nadal zapisanie się na wizytę do psychologa, terapeuty, psychiatry jest źle odbierane? Co z tobą nie tak?
Ja żyję trochę w warszawskiej bańce, bo tutaj pracuję, więc myślę sobie, że nie. Ale jakbym się przejechała
po Polsce,
na Podlasie czy gdziekolwiek, to już bywa różnie. Jest to źle odbierane w takim znaczeniu, że człowiek sam się może bać. Rodzice przede wszystkim boją się wizyt u psychiatry z dwóch powodów. Boją się farmakoterapii, boją się, że ich dzieci będą trute i ogłupiane lekami.
A nie zawsze przecież mają przepisywane leki, prawda?
Ale to są cytaty z rodziców, tak? To jest duże niezrozumienie farmakoterapii i tak dalej. To duży temat. A druga rzecz, trochę lęku przed szaleństwem. Jak idę do psychiatry, to już jest takie odium szaleństwa. Utraciłem kontrolę nad swoim wnętrzem. A rodzice się jeszcze boją obwinienia, czyli idzie się tam po opinię, że się zrobiło coś źle w sprawie wychowania, życia ze swoim dzieckiem. I jest takie poczucie, że psychiatra powie...
Coś ze mną nie tak, nie zdałem egzaminu jako rodzic, dokładnie, dlatego szukam pomocy u specjalisty. A dlaczego tak trudno nam prosić o pomoc? Nam osobiście, tak? Dla mnie, dla ciebie.
No,
przyznać się, że tej pomocy potrzebuję.
Wyobrażam sobie, że co osoba to inna sprawa, ale bym się odwołała do tych trzech negatywnych przekonań. Ja jestem sobie sama winna, więc po co mi ta pomoc? Ponoszę też jakiś rodzaj kary. A po drugie, jeżeli świat jest zły i niebezpieczny, a ludzie się nie znają, to co ja na co mogę liczyć w ogóle? Po co tam iść i po co tracić czas, wydawać pieniądze i tak? I tak z tego nic nie będzie.
A ja powiem tak, że rozmawiam dzisiaj z uśmiechniętą specjalistką, psychologiem, psychoterapeutką. Drodzy Państwo, na pewno taki specjalista potrafi Państwu pomóc. I trzymajmy się też tych słów Scarlett O'Hara, że jutro będzie piękny, piękniejszy, lepszy dzień. Pani Katarzyna Panek, psycholog, psychoterapeutka, dzisiaj była z nami. Trzymaliśmy się za rękę, jeszcze nie zdążyłyśmy, ale uśmiechałyśmy się w czasie rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.